Kinga Jurga, Puls Biznesu. Dzień dobry, witam Państwa dzisiaj z Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach i zapraszam na rozmowę na temat demografii. Ze mną profesor Paweł Strzelecki, wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii Szkoły Głównej Handlowej. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Jesteśmy już po bardzo emocjonującej, nie chcę powiedzieć burzliwej dyskusji na temat demografii podczas kongresu, podczas której to, co dla mnie wybrzmiało mocno, to to, że to, o czym często słyszymy, że mamy kryzys demograficzny, to nie jest do końca dobre określenie. Powinniśmy mówić o tym, że mamy do czynienia z pewnym zjawiskiem, które trwale zmienia nasze społeczeństwo. To zacznijmy w takim razie o tym, jeżeli nie kryzys, to co się dzieje tak naprawdę?
Może powiem tak. Mamy przynajmniej już od ponad 10 lat doświadczamy zmiany trendu i stąd osoby, które zauważają to zjawisko, które jest konsekwencją niskiej dzietności od lat 90. XX wieku, która obecnie przekłada się na spadającą podaż pracy, rosnącą liczbę emerytów. Tak naprawdę mogą nazywać to kryzysem, dlatego że to jest dla nich nowe. Dla mnie jako demografa to zjawisko co najmniej od 20, a może i 30 lat było do przewidzenia. I co więcej, ze względu na inercję trendów demograficznych, to zjawisko będzie przez najbliższe dziesięciolecia trwało. Więc ja wolałbym nie nazywać tego kryzysem, wolałbym nazywać to po prostu przemianami demograficznymi, do których trzeba się jakoś dostosować.
No właśnie, ale czy to oznacza, że my powinniśmy przestać namawiać Polaków do tego, żeby zakładali więcej rodzin?
Ależ nie, to znaczy ja sam jestem ojcem dwóch córek, dumnym z tego i jak najbardziej uważam, że posiadanie dzieci jest, może być sensem życia i nasza gospodarka, nasze dążenia powinny zmierzać do tego, żeby dostosować się do sytuacji, w której mamy rodziny, mamy dzieci i możemy jak gdyby podejmować świadomie decyzje o ich posiadaniu. Natomiast moja dusza naukowca, który prowadził różnego typu symulacje, mówi mi, że jeżeli nawet współczynnik dzietności wzrósłby do poziomu gwarantującego zastępowalność pokoleń, to to doprowadzi do stabilizacji populacji gdzieś około 2060 roku i później, czyli w horyzoncie, do którego duża część dorosłej populacji może zwyczajnie nie doczekać.
Czyli większy akcent tej dyskusji powinniśmy zacząć stawiać na tą drugą część, czyli mamy już pewne zjawisko i musimy jakoś radzić sobie z tym, że będziemy mieli więcej osób bezdzietnych. Już mamy, będziemy mieli za chwileczkę tych osób w wieku podeszłym dużo więcej. Że nam się też trochę ekonomia zmienia, ten konsument w takim razie jest inny, ten, który na przykład już dzieci nie posiada.
Myślę, że to widać już obecnie, to znaczy jest wzrost zapotrzebowania na usługi opiekuńcze, wzrost, można powiedzieć, gospodarka dostosowuje się do potrzeb osób, które już nie są bardzo młode, wyż demograficzny, początku lat 80. XX wieku, obecnie posiąga około 40, trochę ponad 40 lat i to widać i w, można powiedzieć, mediach, i w ofercie firm, ofercie konsumpcyjnej. Tak naprawdę jest ona coraz bardziej zwrócona ku temu bardzo licznemu konsumentowi, który decyduje i ma oszczędności, aby nabywać produkty. I z czasem to pokolenie będzie przechodzić do właśnie na emerytury. Będzie też miało coraz większe potrzeby, jeśli chodzi o opiekę zdrowotną. Będzie miało w końcu po osiągnięciu 75-80 lat, być może w przyszłości więcej, będzie miało także w dużej części potrzeby związane po prostu z opieką długoterminową.
No właśnie, i czy my w tym aspekcie jesteśmy w ogóle w jakikolwiek sposób przygotowani? Mam wrażenie, od razu zupełnie pytanie, że w kwestii tej opieki takiej żłobkowej, przedszkolnej trochę nadgoniliśmy ten dystans, ale jeśli chodzi o opiekę nad osobami starszymi czy schorowanymi w podeszłym wieku, tutaj oferta jest praktycznie żadna ze strony państw.
Ja uważam, że to bardzo dobrze, że powstały żłobki, że powstały przedszkola, że dba się o to, żeby to także było dostępne poza dużymi aglomeracjami w gminach, tylko można powiedzieć, że było nam o tyle łatwiej, że niestety, ale kolejne roczniki są coraz mniej liczne. Stopniowo może się okazać, że w coraz większej liczbie gmin po prostu ta opieka żłobkowa w takim dużym, nie będzie w aż takim, stopniu mhm. potrzebna, jak właśnie usługi, które usługi publiczne...
Tak?
Tak, chociażby DPS-y, chociażby bliskość jakiegoś, nie wiem, powiatowego szpitala na przykład, czy punktów opieki
zdrowotnej.
O, te chyba
zamykamy teraz znowu.
No właśnie, pytanie jest takie, czy to na pewno jest rozsądne posunięcie. Być może wynika to po prostu z tego, że bardzo trudno jest ściągnąć kadrę medyczną w odległe zakątki naszego kraju, poza aglomerację. Tutaj jest też ważna kwestia tego, iż grozi nam epidemia samotności, dlatego że rodziny osób, które posiadały dzieci w latach 80., w latach 90. Mhm. I po prostu doświadczamy tego, że rodziny są coraz mniejsze. Jeśli rodziny są coraz mniejsze, to coraz mniej jest osób, które, można powiedzieć, są w stanie opiekować się swoimi rodzicami na bieżąco.
Trochę się też styl życia zmienił, że już często coraz mniej chętnie opiekujemy się rodzicami, tak?
Wyjeżdżamy, jest duża mobilność przestrzenna i tak naprawdę powoduje to, że jest znowu wzrost, może nastąpić popytu na usługi właśnie związane z pomocą osobom starszym, ale zmierzam także do tego, iż to nie jest tylko tak, że należy zapewnić, że te osoby wymagają, można powiedzieć, opieki, ale problemem może okazać się to, że po prostu mamy dużo jednoosobowych gospodarstw domowych z osobami, które na co dzień nie kontaktują się z innymi osobami i to niestety źle wpływa zarówno na zdrowie tych osób, jak i na dobrostan tych osób i tutaj wydaje mi się, że działania takie, które, nie wiem, kiedyś trochę się tak z uśmiechem podchodziliśmy do jakichś takich klubów seniora w Japonii, gdzie właśnie stare babcie mające 80-90 lat śpiewały razem i spędzały razem czas, to nie ma się z czego śmiać. To jest coś, co można powiedzieć właśnie adresuje te potrzeby i coś, co będzie także w Polsce coraz częściej, można powiedzieć, dobrym pomysłem na organizację czasu takich osób.
To z perspektywy demografa, jakie, załóżmy, trzy takie natychmiast do wdrożenia rozwiązania chciałby, uważa pan, że powinniśmy, jakich powinniśmy wymagać od rządzących?
W młodości bardzo lubiłem mapy. Obecnie jestem demografem i bardzo lubię piramidę demograficzną i jeżeli widzę wyż demograficzny, który przesuwa się z wieku produkcyjnego w stronę wieku emerytalnego, to wydaje mi się, że z perspektywy polskiej gospodarki najważniejsze jest to, aby ten wyż demograficzny jak najdłużej na tym rynku pracy utrzymać. Znaczy, jak najdłużej utrzymać powiązanie tych osób z aktywnością zawodową, być może za pomocą także szkoleń, być może za pomocą przekwalifikowania
się. To się ponoć już dzieje. Dzisiaj wyłapałam na panelu, również mówił prezes ZUS, że już ponad połowa Polaków w wieku emerytalnym dalej pracuje.
Tak.
To nas powinno cieszyć. Pamiętam, że te kampanie takie dotyczące właśnie nie przechodzenia wcześniejszego, czy też w wieku emerytalnym, nie rezygnowania z pracy, zaczęły się raptem ile? 50 lat temu?
Ale nie da się ukryć, że to działa nasz system emerytalny także. To znaczy, jeżeli się przechodzi, a nasz wiek emerytalny jest relatywnie niski, relatywnie wcześnie na emeryturę, to niestety świadczenie nie jest zbyt wysokie i należy także dorabiać. Tutaj się czai pewne niebezpieczeństwo, to znaczy największe wymagania, jeśli chodzi o środki finansowe, one będą tak naprawdę tych ludzi dotykać w momencie, kiedy dożyją oni 75, 80 lat i tak dalej i wtedy nie będą oni mogli już pracować, a cały czas zostaną z tą niską emeryturą, na którą zdecydowali się, dlatego że mogli jeszcze sobie dorobić albo dlatego, że mogli liczyć na środki z PPK. Więc wydaje mi się, że tutaj jest pewna luka, którą nie do końca adresujemy w naszym systemie emerytalnym, a która z czasem też może się pojawić jako coś istotnego.
Czyli uwaga numer jeden.
To była uwaga numer jeden.
Tak.
Jeśli chodzi o uwagę numer dwa, to dlaczego nie odczuwamy do tej pory skutków starzenia się ludności na polskim rynku pracy? No dlatego, że napłynęli do nas imigranci z Ukrainy, z Białorusi. Jesteśmy dla nich atrakcyjnym rynkiem. Pytanie, co oni będą robić dalej. I wydaje mi się, że na razie nie, polskie państwo nie przedstawiło i można powiedzieć atrakcyjnej oferty, która skłaniałaby ich do tego, żeby w dużym stopniu podejmowali decyzję o pozostaniu w Polsce. Z badań ankietowych wynika, że bardzo często związani z Polską są osoby, które przyjechały do Polski przed wybuchem wojny w 2022 roku. Byli to głównie imigranci ekonomiczni, którzy widzą, że tak naprawdę pobyt w Polsce im pomógł i widzą perspektywy pozostania w Polsce. Natomiast nawet wśród nich relatywnie duży jest odsetek, sięgający 30%, takich osób, które nie do końca wiedzą, czy w Polsce pozostaną w dalszym ciągu. Wśród uchodźców ten odsetek sięga ponad 50%. I oczywiście można można mówić o tym, że całkiem normalne będzie po tym, jak się sytuacja na Ukrainie ustabilizuje, jakaś forma migracji powrotnych. Natomiast z perspektywy polskiej gospodarki, ale polskiego systemu zabezpieczenia społecznego, wydaje mi się, że jednak cenne jest to, aby oni pozostali w Polsce i mogli w coraz większym stopniu być zatrudniani nie tylko przy pracach zupełnie prostych, ale można powiedzieć, żeby to dla nich też mogło stanowić rozwój.
No właśnie, a to w takim razie w jaki sposób moglibyśmy zachęcić obcokrajowców do tego, żeby zostali u nas? Na pewno ułatwić pewnie procedury, bo zdaje się, że w tej chwili one są strasznie długie, pracodawcy na to narzekają.
Pracodawcy narzekają, dlatego że po prostu polskie państwo nie jest dostosowane pod względem chociażby liczebności aparatu urzędniczego do obsługi takiej liczby imigrantów. Więc to się musi zmienić, to się będzie musiało zmienić. I pewną odpowiedzią, którą rząd prowadził ostatnio jest można powiedzieć informatyzacja usług skierowanych do imigrantów. Niemniej jednak to jest tylko jeden ze sposobów, który być może zaadresuje część problemów, ale najważniejsze jest to, aby imigranci widzieli pewnego typu ścieżkę możliwości pozostania w Polsce na dłużej, jeśli wybiorą taki model po prostu. Natomiast obecnie no to obiecuje się im, że będą mogli pozostać w Polsce na kilka lat dłużej, jeśli będą chcieli, a teraz mają, znaczy, że będzie to, można powiedzieć, kontynuacją tego pobytu chronionego, który dał im PESEL UKR. Więc na razie jest to tak naprawdę takie rozwiązanie bieżącego problemu, co będzie jak właśnie ten status PESEL UKR będzie wygasał. Natomiast nie jest to, można powiedzieć, taka ścieżka długoterminowa, która pokazywałaby imigrantom, że warto w Polsce zostać, a wydaje mi się, że jest to ważne z punktu widzenia rozwoju Polski.
Panie profesorze, już trochę krócej na koniec, ale jednak musimy zaadresować ten temat, to znaczy co w takim razie z tą drugą stroną, można powiedzieć, tego medalu, to znaczy jak zachęcić w takim razie, jakimi programami powinniśmy jeszcze zachęcać Polaków do tego, żeby zakładali rodziny?
To jest
i Polki, i Polaków tak naprawdę.
To jest bardzo trudny temat do opowiadania w bardzo krótki sposób, dlatego że...
Dzisiaj nawet państwu półtorej godziny, dwie godziny nie wystarczyły
tak,
na to.
Wydaje mi się, że po pierwsze... Nie chciałbym powiedzieć, że to nie jest ważny temat, natomiast z punktu widzenia tego, czego większość osób doświadczy w ciągu swojego życia, to prawdopodobnie jest to temat, można powiedzieć, dość odległy w czasie. To znaczy, nawet gdybyśmy zwiększyli przeciętną liczbę dzieci na urodzonych przez kobietę, czyli ten osławiony TFR do poziomu zastępowalności pokoleń, to w relatywnie dalekiej perspektywie jest w stanie ustabilizować demografię Polski. Natomiast nie chciałbym uciekać od pani pytania, jeśli tutaj mogę...
Potrzebuję gotowej recepty, tak. Chociaż jednej.
Wydaje mi się, że to, co jest przerażające z punktu widzenia demografa w tym momencie, to jest... Znowu nie chciałbym... To jest wzrastający odsetek bezdzietnych młodych osób. I teraz można się zastanawiać, dlaczego te osoby nie podejmują decyzji o wchodzeniu w stabilne związki, dlaczego jeżeli wejdą w stabilne związki, to nie decydują się na posiadanie dzieci.
Czyli przepraszam, wejdę panu słowo, czyli rozumiem, że mówimy o sytuacji, w której żaden program finansowy, czy ani to dofinansowanie bezpośrednie, ani ulga finansowa po prostu nie pomogą tutaj w tym przypadku, tak?
Znaczy to już widzimy, że to nie pomaga, to znaczy wprowadzony został program najpierw Rodzina 500+, teraz mamy 800+.
No są pomysły, żeby teraz dawać gotówkę na mieszkanie, tak? No więc to też nie pomoże?
Znaczy pytanie jest takie, bo tutaj jest wielu interesariuszy, wiele można powiedzieć stron. To znaczy z jednej strony są młodzi ludzie, którzy jeżeli chcą założyć rodzinę, to poszukują dostępnego przy ich finansach mieszkania. Z drugiej strony mamy deweloperów, z trzeciej strony mamy gospodarstwa domowe, które już zainwestowały dużo w mieszkanie, a może kilka mieszkań w Polsce. I teraz wydaje mi się, że te programy, które mogłyby wspomóc jakoś młodych ludzi, to nie jest kwestia być może budownictwa, tylko to jest kwestia w jakiś sposób dofinansowywania takiego mieszkania, które ci młodzi ludzie mogliby zasiedlić i posiadać w nim założyć rodzinę. Ja trochę tutaj nawiązuję do takich programów, które w Europie Zachodniej są stosowane, nie wiem, chociażby w Irlandii, tam są, można powiedzieć, różne dodatki, które ułatwiają, które dodają, poprawiają sytuację finansową, jeżeli ktoś wynajmuje mieszkanie. Natomiast to wymagałoby, można powiedzieć, dłuższej analizy, do jakiego stopnia jak gdyby to wpłynęłoby na decyzje młodych ludzi, a być może nie podniosło, do jakiego stopnia wpłynęłoby to na rynek tak naprawdę mieszkań w Polsce. Bo tutaj można sobie strzelić w stopę, nie wiem, oferując tani kredyt, tylko po to, żeby zobaczyć, że po kilku latach to tak naprawdę przyczyni się do wzrostu cen mieszkań.
I o tym wszystkim opowiadał profesor Paweł Strzelecki, wicedyrektor Instytutu Statystyki i Demografii SGH. Dziękuję bardzo za spotkanie.
Dziękuję i ja.